blisko ciebie. Magazyn reporterów Radia Plus.
Panie Michale, to jak dziwne przypadki mogą się zdarzyć, zdarzają się krakowianom, których był pan świadkiem, o których pan wie, naszej nieporadności, niewłaściwego zachowania, można byłoby inaczej.
Ja wyjdę od tego, jak pani doktor powiedziała, że wypadałoby po prostu podejść i zapytać człowieka, czy pomóc i tak dalej. My mamy z tym bardzo często problem. Stoi osoba z białą laską na przejściu albo gdzieś, gdziekolwiek stoi osoba z białą laską albo gdzieś tam się przemieszcza. I ktoś bez w ogóle pytania, czy pomóc, czy coś potrzeba, po prostu łapie za rękę i gdzieś tam ciągnie. I no, osoba ciągnięta ma duży stres, co to się stało, czy to jakieś porwanie, czy coś jej grozi. Natomiast no, ta druga osoba jest skupiona kompletnie na tym celu, którym jest przeprowadzenie na przykład na drugą stronę ulicy i nawet nie pomyśli o tym, że na przykład ta osoba na kogoś czekała i wcale nie miała ochoty przechodzić przez tą ulicę w ogóle. Więc zawsze doradzamy, że najpierw trzeba zapytać, czy pomóc i przede wszystkim też zapytać, jak pomóc, bo nie zawsze to, co my sobie wyobrażamy pomagając komuś, jest tożsame z tym, co ta osoba chce.
Przykład gdybyśmy takich... na przykład byli w sytuacji, w której jest osoba poruszająca się na wózku, to nie oznacza zawsze, że trzeba złapać za te rączki z tyłu i ten wózek kierować tam, gdzie ta osoba chce się dostać.
Z wózkiem jest jeszcze bardziej ciężko, dlatego że wózek tak naprawdę w rozumieniu bardzo dużej liczby osób niepełnosprawnych to nie jest jakiś sprzęt dodatkowy, jakiś coś, co służy do przetransportowania się, tylko to zastępuje im nogi. To jest część ich ciała jakby i dotykanie tej części ich ciała jest bardzo irytujące dla nich często. Tak samo zresztą jak łapanie za białą laskę inwalidzką podczas prowadzenia osoby niewidomej. To jest bardzo irytujące. I nie zawsze te osoby są na tyle asertywne, żeby powiedzieć, proszę tak nie robić, proszę to zrobić inaczej, albo proszę w ogóle dać mi spokój. Czasami wręcz odnoszą się wrogo do osoby, która tak naprawdę miała dobre intencje, bo chciała pomóc. Ale przez to, że nieumiejętnie tą pomoc niosła, no to wydarzyło nam się nieporozumienie. I osoby na wózkach mówią też bardzo często, że irytuje je, że traktowane są jako bagażowe. Że idziemy do kina, ponieważ ty jedziesz na wózku, to potrzymaj nam płaszcz, tu ci wrzucimy torbę, a tu jeszcze popcorn trzymaj i tak będzie nam łatwiej.
I tak naprawdę się zdarza? To nie są tylko, że się w książkach się czyta, widzi?
To w ankietach, w badaniach wychodzi. Natomiast oczywiście... Można poprosić taką osobę o to, żeby pomogła nam przenieść coś albo coś, tylko to trzeba poprosić. Tak jak każdego innego człowieka na ulicy, no nie wrzucilibyśmy na niego swojego plecaka, tak? Tylko jednak zapytali, czy ma ochotę nam pomóc. Więc to są takie, jeżeli chodzi o osoby na przykład niewidome, bardzo często doświadczamy tego, że idziemy z przewodnikiem i dochodzimy do jakiegoś punktu, zaczynamy rozmawiać na przykład z kasjerem w banku albo z kimś innym, a ten kasjer po prostu w ogóle nie zwraca na nas uwagę, tylko dowód oddaje naszemu przewodnikowi, chociaż mogła to być osoba spotkana przed chwilą na ulicy, obca. Nie mówi do nas, tylko mówi właśnie gdzieś tam, a już taką skrajną postacią, która nas zawsze niezmiernie tak też no, trochę bawi, a trochę jest bardzo irytująca, kiedy na przykład osoba niewidoma stoi i rozmawia z inną osobą, po czym ta osoba się nagle odwraca i gdzieś tam idzie po wodę albo w ogóle wychodzi, no i ta osoba niewidoma na przykład nie wie, że ten jego rozmówca już zakończył rozmowę, no i stoi i gada, opowiada, próbuje zaciekawić rozmową, co oczywiście z zewnątrz wygląda śmiesznie, no ale później no, dosyć frustruje i tak dalej. No to są takie czasami śmieszne rzeczy. Kolega opowiadał...
Śmieszne to, śmiesznie może to wygląda dla obserwatora z zewnątrz, który nie jest akurat
zaangażowany. Tak, kiedy to się dzieje, to nie jest miłe.
Nie jest to miłe. Pani doktor, bo tu przepraszam, pani Michale, przerwiemy na chwilkę. Skąd to się z nas bierze, że tak bardziej przedmiotowo niż podmiotowo traktujemy osoby niepełnosprawne. To, o czym pan Michał mówi.
To się bierze z tego, że patrzymy przez pryzmat naszych doświadczeń. Nasze doświadczenie z czymś, co ma kółka, czy ma nogi, jest do siedzenia, to jest jakby krzesło, stołek, fotel. Natomiast to, co się dzieje w przypadku osoby niepełnosprawnej na wózku, to jest tak zwana rozszerzona tożsamość. Moje ja, które obejmuje nie tylko jakby moje ciało fizyczne, tylko mój schemat ciała się rozszerza. Ludzie po wypadkach muszą jakby do dokonać ogromnej transformacji mentalnej. To znaczy, są oczywiście osoby, które mówią, ja nie będę się spotykał z osobami niepełnosprawnymi, mimo że tam są proponowane zajęcia, rehabilitacja, sport i tak dalej, bo ja zaraz wstanę, prawda? Natomiast nie spotyka się z osobami zdrowymi, bo na razie nie może. Więc są to osoby, które są zawieszone, prawda? Ani nie jestem zdrowy, ani nie jestem niepełnosprawny, bo nie przyjmuję tego do świadomości. I wykonanie tego jakby takiego myku właśnie mentalnego, że jakby tak jestem, obojętnie czy to jest na rok, dwa, czy do końca życia, nie wiem, ale na razie spotykam się, prawda? Idę na sport z osobami niepełnosprawnymi. Moja tożsamość jest nowa i ja przyjmuję siebie nowego, czyli przyjmuję, że wózek, pan powiedział o rączkach, no to już jest przeszłość, teraz są wózki aktywne i tak naprawdę młodzi ludzie, ale starsi ludzie po wypadkach czasem, którzy chodzili, a są sprawni, siadają na wózki tak zwane aktywne, czyli poruszają się wszędzie na nich i nie ma za co popchać tej osoby. Więc jest jakby zupełnie co innego. Ktoś dotyka wózka, dotyka jakby mnie. I to jest jakby też w tym savoir vivre ważne, aby osoby czytające uświadomiły to sobie, że to jest jakby przestrzeń psychofizyczna, która wiąże się z intymnością tej osoby, która jakby ma nową tożsamość, nowe ja i nową przestrzeń, której należy też przestrzegać, uszanować.
Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, o ich problemach, nie używamy już na pewno tych bardzo starych określeń, prawda? Nie mówi się, że ktoś jest kaleką,
ani
mówi
inwalida,
się, że jest osobą niepełnosprawną.
Najgorsze chyba jest upośledzony, to jest bardzo nieładne słowo.
Ale właśnie, ale wychodząc od tego, że nie używamy już tych określeń, często jednak spotykamy się, zwłaszcza gdy są to jakieś oficjalne wystąpienia, ale też i właśnie w mediach, w prasie, w radiu, w telewizji znajdujemy określenia, które mnie wydają się czasami już trochę bardziej przesadzone.
Archaiczne?
Prawda? Nie archaiczne, ale nie mówimy na przykład osoba poruszająca się na wózku, tylko osoba z dysfunkcją ruchową.
A to czasem jest jeszcze
śmieszniejsze. To już nie jest z kolei przesada w drugą stronę.
Trochę jest.
Jest to potrzebne osobom niepełnosprawnym, takie zdziwianie i mówienie o nich?
Myślę, że nie jest aż tak potrzebne. To znaczy na pewno musimy mówić przez pryzmat szacunku, ale nie przez pryzmat takich bardzo wielkich ćwiczeń językowych.
Ale to jest kategoria medyczna, bo ja się spotkałam dokładnie przy opisie osób niepełnosprawnych z takim podziałem, prawda, że lekarze mają numery statystyczne pod tytułem dysfunkcja takiego zmysłu, takiego narządu i tak dalej. Więc myślę, że to może jest taka kalka z języka medycznego. Mhm.
Ja tutaj powiem, że u mnie często występuje coś takiego, że mój rozmówca, ponieważ widzi, że chodzę z białą laską i że nie widzę, boi się powiedzieć przy mnie na przykład ślepa uliczka, albo boi się w ogóle powiedzieć do widzenia.
No ale pan tak dzisiaj powiedział, jak rozmawialiśmy do południa przez telefon i umawialiśmy się na spotkanie, tak, powiedział pan do zobaczenia.
Do zobaczenia, dokładnie, dlatego, że my tak mówimy i to jest zupełnie normalne. Co mamy do pomacania powiedzieć?
To jest normalny język, tak po prostu mówimy, czyli rozmawiając z osobami niepełnosprawnymi też nie musimy tu zdziwiać i mówiąc do zobaczenia do osoby niewidomej, niedowidzącej, to nie jest nie tak.
Osoba przychodzi do nas, nie przyjeżdża, ona przychodzi do nas. Osoba niesłysząca, jak czyta z ruchu warka albo czyta miganie, to ona słucha. Osoba niewidząca też mówi do zobaczenia i też to zupełnie... Także nie trzeba aż takich robić wymyków, żeby być poprawnym, bo to nie są rzeczy, które w nas godzą. To też jest tak, że jeżeli coś jest powiedziane miło, przyjaźnie, sympatycznie i nawet nie do końca jest poprawne, no to przecież my i tak odczytujemy tą emocję, która za tym idzie, a nie słowo.
Słusznie. Unikajmy kalek z języka medycznego w takim razie, z szacunkiem i godnością, tak jak wszystkich, osoby niepełnosprawne. Przede wszystkim pytać, od tego zresztą rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, na co jeszcze, ale to już w telegraficznym skrócie, bo musimy niestety kończyć naszą rozmowę już za chwilę, na co jeszcze koniecznie zwrócić uwagę?
Żeby nie zwracać się do osoby w trzeciej liczbie, nie zwracać się na ty, podczas kiedy powinniśmy powiedzieć pan, pani do obcej osoby, prawda? To, to, no,
No ale to normalne jest, to w każdym podejściu.
Ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, myślę, że w naszym, wśród studentów na przykład, czy młodszych osób, chociaż wśród dzieci i najstarszych, myślę, najczęściej się to spotyka, osoby niepełnosprawne mówią o litości albo o współczuciu, tak, w takim rozumieniu negatywnym. To znaczy, że o Boże, moje dziecko, co ci się stało, prawda? Zdarza się, że osoby niepełnosprawne mówią, to jest najtrudniejsze, prawda? Że jadę tramwajem, czy idę ulicą, prawda? Idę z dziewczyną, idę z chłopakiem tam gdzieś na wycieczkę, czy do kina, czy na koncert, a spotykamy tu właśnie osoby, które jakby życzliwie, prawda? Ale uruchamiają, no właśnie to, ja nie powiem, że chcę się zapomnieć o tym, że się jest osobą niepełnosprawną, ale uruchamia się poprzez sygnalizowanie współczucia,
zwracanie uwagi
negatywne,
na tą niepełnosprawność.
Tak, bardzo. Negatywne emocje. Mhm,
to też jest tak, że czasami osoba prowadzona, czy tam po prostu której ktoś pomaga, bardzo często zaczyna ta osoba pytać, a odkąd to masz, od kiedy nie widzisz, a czy ty byłeś pierwszy w rodzinie, a czy ty byłeś drugi w rodzinie, a moja ciotka też nie widzi, a mój bratanek to kiedyś oko stracił. To się naprawdę bardzo często zdarza. To jest, jakbym tak powiedział, z ostatniego półrocza, kiedy ktoś mi pomaga, to wymieniłbym 4 takie przypadki w samym Krakowie, że w ten sposób ludzie to postrzegają. No to czy ja na przykład na przystanku też mam podejść do kogoś, kto jest łysy i pytać, a od kiedy jesteś łysy? A czemu ci się tak świeci? Czy robisz coś z tą łysiną, żeby było lepiej? Czy coś takiego? No przecież tak się nie zachowujemy.
Proszę Państwa, i to chyba najlepsza puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Niemniej zastanawiajcie się Państwo zawsze w kontakcie ze wszystkimi, a już zwłaszcza, gdy macie kontakt z osobami niepełnosprawnymi, czy to prywatnie, czy w pracy. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych umieściło na swojej stronie przetłumaczony na język polski nowy praktyczny poradnik Savoir Vivre. Dziś naszymi gośćmi byli psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani dr Iwona Sikorska i pan Michał Dębiec, ekspert w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i członek powiatowy Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych, a przy okazji polecam Państwu bloga, który pan Michał prowadzi, moimioczami.pl. Dziękuję za udział w programie.
Dziękujemy bardzo.